na własne nogi w Polskim Radiu Euro. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie, Tomasz Kosiorek przed mikrofonem. To spróbujmy jeszcze raz, to wszystko przez tę burzę, jak grzmi za plecami, to się trochę czuję niepewnie. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Pogrzmiewa i flash błyska nad Warszawą, a może nie nad całą Warszawą, bo w końcu rozległe miasto, w każdym razie nad Mokotowem zaczyna padać. Ja się nazywam Tomasz Kosiorek i bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteście przy radioodbiornikach, dlatego że tak jak to zwykle bywa co dwa tygodnie w poniedziałki, spotkanie z naszymi stałymi gośćmi ze Stowarzyszenia ODDO, Anna Seweryńska, kierownik merytoryczny Stowarzyszenia. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Cezary Biernacki, wiceprezes Stowarzyszenia ODDO. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Wszystko idzie zgodnie z planem. Dzisiaj kolejne nasze spotkanie i porozmawiamy o poczuciu winy i o poczuciu krzywdy. O takich dwóch, wydawałoby się, że dwóch biegunach i rzeczach bardzo różnych, natomiast kiedy rozmawiałem z młodymi, dorosłymi dziećmi alkoholików, chociaż to byli obydwoje młodzi z rodzin dysfunkcyjnych, bo Tomek nie jest z domu z problemem alkoholowym, to miałem wrażenie, że strasznie niedaleko od tego poczucia winy do poczucia krzywdy i czasami to jest tak splątane, że już nie wiadomo kto, kogo, gdzie i w zasadzie co należy czuć, czy jedno, czy drugie. To jest ten stan, z którym się zgłaszają młodzi DDA, a wy próbujecie w tym znaleźć jakiś porządek i rozgraniczyć to? To jest to, co się robi na terapii?
No, tak w dużym uproszczeniu to można by tak powiedzieć, tak, że próbujemy znaleźć takie realne odzwierciedlenie tego, co jest twoją winą, a co jest twoją krzywdą, bo właściwie to przychodzą osoby przede wszystkim przekonane, że są winne. Mhm. Chociaż z takiej postawy swojej też prezentują swoją krzywdę. Z takiego użalenia.
Nad sobą.
Tak. I właściwie większość, można powiedzieć, czasów terapii sprowadza się do takiego urealnienia, co naprawdę się stało. Na czym ta krzywda, no, tak powiem, potocznie polega, a za co jesteś odpowiedzialny i być może rzeczywiście możesz się też czuć winny, no, bo realnie byłeś, no, sprawcą czegoś, tak?
A nie mówię o pewnym pomieszaniu, że z jednej strony jest jakaś postawa, która coś wyraża, a z drugiej strony jest jakieś przekonanie, czyli już, już w tym człowieku, który przychodzi, jest jakieś rozdarcie pomiędzy jednym i drugim.
Wiesz, ja nawet nie wiem, czy to jest rozdarcie, powiedziałem, że to jest jakaś spójność, tak, bo...
Splątanie może.
Dokładnie, tak, właśnie, pomiędzy tymi dwoma stanami, między poczuciem winy, a poczuciem krzywdy. One wydaje się, że są na dwóch różnych biegunach, ale są bardzo splątane, a to, z czym wychodzą, że tak idę do przodu, to właśnie z tym środkiem, czyli z taką odpowiedzialnością, której właśnie uczą się w tym programie, jak już mówimy o tym, z czym przychodzą do terapii, tak, i po co, to właśnie po to, żeby jednak nauczyć się brać odpowiedzialności właśnie za siebie, tak, rozgraniczać, czyli rozliczyć się z tą krzywdą, która była właśnie tam źródłowo i nie obarczać wszystkich innych, pozostałych właśnie, że ja cały czas jestem skrzywdzony, bo tak naprawdę to skrzywdzili ich właśnie rodzice. A obarczają wszystkich po drodze, tak? A zarazem też zamiast właśnie brać poczucie winy
tylko za się, to, co rzeczywiście jest moją winą,
ale
tak?
Brać odpowiedzialność. Tak, że właśnie nie to, że ktoś zrobi, wiesz, minę czy coś, to jednak sprawdzać tak, że za co ja jestem odpowiedzialny i za to biorę tą odpowiedzialność.
Ja mam propozycję, żebyśmy posłuchali pierwszego fragmentu rozmowy z Kamilą, bo w tej godzinie z nią będziemy się słyszeć. Postawiłem Kamilę przed takim wyborem, czy zaczniemy rozmowę od poczucia winy, czy od poczucia krzywdy. No, jak się okazuje, niełatwo jest to czasem rozróżnić.
Nie, naprawdę nie mam pomysłu, czy poczucie winy, czy poczucie krzywdy. Myślę, że jedno i drugie przenika się strasznie często. Tak blisko, dlatego że dotyczy bliskich osób i jeżeli jest ten kontakt częsty, to właściwie nawet w jednej rozmowie czasami mam wrażenie, że jest się i ofiarą, i sprawcą czegoś. Dla mnie jest to blisko. I mam takie poczucie też już właśnie w trakcie terapii, że no już coś z tym zrobiłam, z tym poczuciem krzywdy, z tym właśnie byciem ofiarą tego, na przykład, że mój ojciec wrzeszczał, że były jakieś kłótnie w domu i ja byłam tam ofiarą i nikt mnie nie bronił. i miałam wrażenie, że jestem karana za coś, czego nie zrobiłam, bo jakby ja tam nie miałam w tej konkretnej sytuacji, no jakby nie uczestniczyłam, a byłam ofiarą tej sytuacji.
Skoro miałaś poczucie, że byłaś karana, to znaczy, że byłaś też czemuś winna, tak? W swoim przekonaniu.
Że na pewno ja coś zrobiłam, że może gdybym ja się lepiej zachowała, to nie byłoby tej sytuacji. I dokładnie takie myślenie jako dziecko miałam, że kiedy coś zrobię, bądź czegoś nie zrobię, to na przykład mój ojciec się nie napije, albo nie będzie awantury. Właściwie to było na tyle trudne, że jak uświadomiłam sobie, że ja byłam ofiarą sytuacji różnych, bo ja wcześniej tłumaczyłam moich rodziców, że tak musiało być, że nie wiem, próbowałam tłumaczyć, że moja mama też miała ojca alkoholika, że mój ojciec miał coś tam trudno w życiu, jakby próbowałam tłumaczyć ich. A w momencie, kiedy tak bardzo mi mocno to uświadomiono, że tu nie ma żadnego wytłumaczenia na to, co oni robili. Z moim dzieciństwem, z dzieciństwem mojej siostry, tu już jakby nie było żadnego tłumaczenia i było to bardzo przykre dowiedzieć się tak naprawdę, że było się ofiarą i jeszcze bardziej przykre, że nic nie można było zrobić tak naprawdę jako dziecko. To bardzo bolało na początku, kiedy na kolejnych terapiach, w kolejnych rozmowach okazywało się, że jednak ci rodzice są winni, a że ja byłam ofiarą w cudzysłowie systemu, tego domu, który tak funkcjonował. Dla mnie było to bardzo trudne, bo wydawało mi się, że ja jestem taka niezależna, taka hop siup do przodu, że sobie jakoś radzę w życiu. I przyjęcie takiej właśnie pozycji, uświadomienie sobie tego, że ja jednak jestem słaba, że właśnie mi coś zagrażało, że ja sobie z czymś mogłam nie radzić, to było dla mnie bardzo trudne. Trudno dopuścić, że właśnie rodzice, świadomie czy nieświadomie, skrzywdzili swoje dziecko. Wracam ze szkoły do domu i nie wiem, czy on będzie pijany, czy nie, czy będzie awantura, czy zaraz nie będzie jakiejś właśnie kłótni o pieniądze, albo czy zaraz nie będzie wyzywał mojej mamy. I też czułam się wtedy skrzywdzona, bo wydawało mi się, że w domach moich koleżanek tak nie ma. Pytałam się właściwie tak do góry, kierując oczy, dlaczego ja, tak? Co ja takiego zrobiłam? No właśnie, co ja takiego zrobiłam, że tak mam?
Co ja takiego zrobiłam, że tak mam? Czym sobie zaszkodziłam? Co zrobiłam światu, że to wszystko mnie dotyka? To jest częste myślenie?
Tak jak słyszymy, tak, Kamila, że to właściwie jest takie podstawowe myślenie, próba odpowiedzi na, a inaczej na to bym powiedziała, próba zrozumienia tego, co się dzieje. Właśnie takim znaleźliśmy odpowiedzi na pytanie, czym mnie to spotyka, dlaczego tak się dzieje, tak? Żeby, bo, no, prawdopodobnie też tak jakby dążenie do zrozumienia jest nadzieją na to, że znajdę wreszcie odpowiedź, tak? Że wreszcie ulgę mi coś przyniesie, jak to zrozumiem. I faktycznie w terapii, chociaż jest to trudne, to przynosi ulgę.
Mimo że Kamila powiedziała, że to jest bardzo trudne i to było przykre dowiedzieć się, że zostałam skrzywdzona.
Bo zanim Kamila, tak jak powiedziała, trafiła do terapii, to tak naprawdę ulgę jej przynosiło branie poczucia winy. Że to zgadzało.
Rodziców.
Dokładnie, tak, to zgadzało. Ich usprawiedliwianie, ich wytłumaczenie i przyjęcie na siebie, że jeżeli tak się dzieje, że jeżeli ja jestem tym obarczana, to znaczy, żeby mi się to zgodziło, żebym ja się uspokoił, to ja to przyjmuję. Tak? To jest moja wina. Czyli ja tutaj coś robię nie w porządku.
Tu mówimy o takim niesamowitym paradoksie w tym momencie, tak? Że mimo, że pierwotnie czuję się skrzywdzona, to tak naprawdę wywołuję w sobie to poczucie winy, bo jakoś lepiej jest mi być winnym niż ofiarą.
Ja powiem wprost, tak, że to jest też pewnego rodzaju taki mechanizm obronny. Teraz niedawno trafiłem na taki artykuł, gdzie opisywana była historia niesłusznie skazanych więźniów, którzy odsiadywali dosyć długie tam wyroki i nie byli w stanie się zgodzić, zapadali na choroby psychiczne, ponieważ nie godziło im się to z tym, że oni tego nie popełnili, a za to byli oskarżeni i za to siedzieli. I coś takiego tam nasz mózg produkuje, że jeżeli jedna półkula nie godzi się z drugą, nie mamy tego spokoju. I ja sobie to jakoś przełożyłem jednak na swoje życie i na to, jak się u mnie też działo, tak, że właśnie będąc czymś obarczany, na co nie miałem, wiesz, zgody, no to z uspokojeniem właśnie, tak jak to bym powiedział, tak, takim mechanizmem obrony było jednak przyjęcie tego poczucia winy. I to mi dało właśnie ten spokój, także nie zwariowałem, tak bym to wprost nazwał.
No, Kamila mówi otwarcie o tym, że coś zależy ode mnie, więc to też jest taki mechanizm, tak, prawda? To nie ja jestem tą ofiarą, której się też coś z rąk wyjmuje i odbiera się jakąś sprawczość, tylko jestem tą stroną, od której coś zależy.
Dosłownie jestem sprawcą, czyli tak naprawdę to ja rządzę.
pojawia się.
Dzisiaj będziemy rozmawiali o poczuciu winy i o poczuciu krzywdy do północy. Mam nadzieję, że odezwiecie się tak, jak zwykle to bywa. Nie tylko w tej sprawie, że na wschodnim też błyska i pada. Bardzo dziękujemy za tę wiadomość. Jak rozumiem, Warszawa pod burzą, ale interesuje nas też to, jak ten mechanizm zauważacie u siebie, jeżeli ta sprawa was dotyczy. Jeżeli nie, to mam nadzieję, że pozostaniecie z nami także po to, żeby dzielić się swoimi przemyśleniami i swoimi obserwacjami trochę z zewnątrz, bo myślę, że one są niezwykle istotne, bo w końcu nie tylko DDA żyją na świecie, są też ci, którzy żyją z nimi i być może z niektórymi rzeczami trudno się pogodzić, a może nawet czasami trudno je zaobserwować. Przypominam, że 2100 to jest nasz numer SMS-owy. Jeżeli macie ochotę wysłać mail, to na adres zostaw@polskieradio.pl, a napisał do nas Piwek. Ja byłem ofiarą i katem. W wieku 16 lat pobiłem własnego ojca sadystę do tego stopnia, aż się wyprowadził i nie mam większych wyrzutów z tego powodu. No, rozumiem, że to było tymczasowe rozwiązanie sytuacji. No, nawet nie tymczasowe, bo ojciec się wyprowadził.
No to ciekawe. To ciekawe, tak. Bo tak naprawdę pobicie, ono jest w pewnym sensie, no, wynika z takiej determinacji już, tak, że coś w końcu takiego muszę zrobić, czasem ekstremalnego, żeby wreszcie skończyć z jakąś właśnie tak naprawdę krzywdą. Ale tak naprawdę też, realnie, jeżeli ja używam przemocy, no to jestem rzeczywistym sprawcą.
Radio Euro, a w nim Na własne nogi, czyli nasze spotkania z DDA i DDD, dorosłymi dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, bo chyba tak powinniśmy dzisiaj o tym powiedzieć. To jest chyba typowy wątek osób uzależnionych. Wszystko i wszyscy wokół są winni, tylko nie ja. Takie myślenie bardzo często jest podstawą myślenia chorych ludzi. Przerabiałem to osobiście. Jestem uzależniony od heroiny, aktualnie od 5 lat jako neofita po leczeniu w ośrodku, napisał Adek. No, rozumiem, że Adek wie, co mówi, zna, że robił.
Zgadza się. No, wiesz, to też jest jako taki mechanizm tak obronny, że ja nie biorę odpowiedzialności za to, że, wiesz, że piję, że jestem uzależniony. Szukam wszędzie wkoło właśnie sprawców, winnych tego, że to ja właśnie się uzależniłem i że to ja w ten sposób sobie radzę. Z tym, z czym nie jestem w stanie, wiesz, inaczej.
A dziecko wchodzi dobrze w rolę takiego winnego?
Jeszcze raz.
Czy dziecko dobrze wchodzi w rolę takiego winnego? Tak jak z jednej strony jest ten ojciec, który szuka dookoła winnych, to dziecko może się...
Ale oczywiście, no słuchaj, no najlepiej właśnie przerzucić, wiesz, tą winę na swoich najbliższych, na tych, nad którymi tak naprawdę mamy władzę. Rodzic nad dzieckiem ma niesamowitą władzę i bardzo łatwo jest go obarczyć właśnie swoim poczuciem winy. Ja się czuję nie w porządku, bo ja piję, trudno mi to unieść, no to bardzo łatwo, wiesz, przerzucę to i oddam swojemu dziecku, a sam wezmę, że no krzywdę mam, bo właśnie, bo burza jest, bo deszcz pada, bo słońce świeci, bo szef niedobry w pracy, wiesz, tysiące powodów.
Bo mam takie dziecko. Bo,
ale przede wszystkim, tak, właśnie, takie mam dziecko, to jak ja mam nie pić, tak, które nie wiem, nigdy nie jestem pewien, że albo nie posprząta, albo źle się uczy, a teraz nie wiem, no, przyniosło mi jakiś rewelacyjny stopień i co, i ma być mądrzejsze ode mnie. No, dosłownie, wiesz, do takich paranoi dochodzi. Ja do dzisiaj, ja już nie wiem, czy o tym nie mówiłem, mam ten obraz jednej szkoły podstawowej, gdzie robiliśmy program profilaktyki, gdzie taki chłopak opowiadał, jak przyniósł szóstkę do domu, taki wreszcie zadowolony, że mu się udało i co? Reakcja ojca była taka, że dostał po głowie za to, co ty tymi taki mądry jesteś.
No tak, dzisiaj będzie też opowieść o tym, jak to można dostać po głowie, a nawet i po sercu, mam wrażenie, bo to, o czym powie Tomek, jest niezwykle przejmujące w którymś momencie. A my wracamy do Kamili i do jej opowieści, do tego, co mówi o swojej przeszłości. Kamila jako dziecko poważnie chorowała i wróciła pamięcią także do wydarzeń z tym związanych.
Jestem po dwóch operacjach kręgosłupa i jakoś ci rodzice musieli się też tym zająć, więc w którymś momencie miałam takie właśnie poczucie winy, że to pewnie dlatego, że ja tak dużo choruję, to tak wszystko w tym domu jest nie tak, więc sobie przypisywałam właśnie różne zdarzenia, że ja jestem ich sprawcą. A ostatnie tygodnie mojej terapii pokazują mi, że jednak oni nie zajmowali się mną wtedy tak, jak powinni się zajmować, że jednak zostawili mnie w tych szpitalach na kilka miesięcy, że nie było takiego bliskiego kontaktu fizycznego, telefoniczny, no ale 400 kilometrów od domu. Myślę, że duże spustoszenie w mojej psychice zrobiło. A kiedyś myślałam, że oni tutaj się mną zajęli. A tak naprawdę dopiero teraz odkrywam, że nie zajęli się tak, jak powinni się mną zająć. Tak jakbym chciała ich wytłumaczyć, że nie mogli, że musieli pracować, że przecież nie mogli rzucić pracy, że była też moja siostra w domu. Ale później pomyślałam sobie, nie no, dlaczego mam ich tłumaczyć? Przecież oni byli dorośli i różne wybory ludzie wykonują w życiu. Jedno nie pracuje, drugie pracuje. No jakoś to można połączyć. Właściwie cały czas się godzę z tym przez ostatni tydzień. Cały czas się z tym godzę, z tym faktem.
A nie pojawia się taka myśl, że jesteś tą niedobrą córką, która tak źle myśli albo mówi o rodzicach?
Taka myśl, że jestem tą niedobrą córką, to często się pojawiała, bo ja mimo jakiejś lojalności wobec moich rodziców, jednocześnie lojalności i wściekłości na niektóre sytuacje, to często miałam takie właśnie wrażenie, że, no, że właśnie ja takich oceniam, że ja coś od nich wymagam, że oni tak się starali, a ja tu jeszcze coś chcę, wymagam. No bo też stawiam im granice. To też jest bardzo niewygodne w takim zwyczajnym, codziennym życiu, kiedy oni chcą pomagać mi w tym dorosłym życiu i ja się na pewne pomaganie godzę, ale stawiam warunki. Nie chcą tych warunków przyjąć. No i ja wtedy też myślę sobie, że wtedy jestem taką złą córką, no bo przecież powinnam, jak już dają mi jakąś pomoc, to powinnam ją brać garściami, tak? Wszystko, co dają. Włącza się wtedy mi czerwona lampka, że tyle pomocy, ile ja chcę. Nie tyle, ile oni dają.
A poczucie winy albo poczucie krzywdy w relacjach już nie tylko z rodzicami?
Tak właśnie nawet bardzo mi jest to bliskie w relacji z moim mężem. Czegoś odmawiam jemu, to w pierwszej chwili jest poczucie winy. Że jak odmówię, to zaraz coś się złego stanie. To są takie nawet bardzo proste rzeczy, nie wiem, o coś mnie prosi, o to, żebym zaniosła pranie do pralni. I ja zwyczajnie nie mam kiedy tego zrobić i tak po prostu mówię, że nie zrobię tego. I on mówi, w porządku, ale ja potem, zostając w domu, myślę sobie, nie, no po prostu nie zaniosłam tego, on mnie to poprosił, on cały dzień pracuje. No i oczywiście już poczucie winy mam, że ja tego nie zrobiłam, takie irracjonalne, jak potem do tego dochodzę. Ale są też sytuacje, kiedy ja czuję się skrzywdzona przez niego, ale on fizycznie nic takiego nie robi. Na przykład on egzekwuje jakiś swój wolny czas na jakieś tam swoje rzeczy, a ja czasami nie potrafię powiedzieć, że potrzebuję na przykład taki wolny czas i kiedy on zadbał o swój wolny czas i sobie coś w tym wolnym czasie robi, a ja na przykład wtedy zajmuję się naszym dzieckiem, czasami mu zazdroszczę tego, że ja nie umiem zadbać o ten swój wolny czas, zorganizować sobie tego. No i wtedy mam takie poczucie krzywdy, że ja to muszę się zajmować i teraz sobie wymyślam. Sprzątaniem, praniem, gotowaniem, dzieckiem, co jest nieprawdą, bo on mi w bardzo wielu sytuacjach w domu pomaga. Od urodzenia naszego dziecka ja chyba ani razu domu nie posprzątałam. Ale w takich sytuacjach, kiedy jest mi tak przykro, że ja nie umiem sobie takiego czasu znaleźć, to wtedy moje poczucie krzywdy się ujawnia. O tyle jest lepiej, że ja potrafię o tym powiedzieć mojemu mężowi, tak, że tu i tak się czuję.
No, wrócimy do tej rozmowy i ten wątek, co się dzieje później po takim spięciu jeszcze wróci, ale chciałbym, żebyśmy wrócili do tych początków, do tego szpitala i do tego, że Kamila mówi, no moi rodzice mieli jeszcze siostrę, ten szpital był 400 km od miejsca zamieszkania, no, nie wiem, może były trudne czasy i tak dalej, i tak dalej. I nie wiem, coś we mnie tak rezonuje, że może rzeczywiście się trochę czepia nam, że ci rodzice nie mieli szans inaczej się nią zaopiekować.
No, to ja powiem tak, że do szpitala nie trafia się dlatego, że nie wiem, że się nie ma gdzie spędzać czasu wolnego, tak? Że dziecko trafia do szpitala. W dodatku, jeżeli to jest długie leczenie, tam była kwestia też, nie wiem, bardzo poważnej takiej operacji, tak? Akurat tutaj Kamila wprost tego nie nazywa, ale najważniejsze to byłoby wątek, co ona w tym momencie przeżywała, jakie uczucia, tak? Jak ona się sama bała. Jak bardzo potrzebowała właśnie być zaopiekowana w swoim lęku o siebie, o to, co z nią będzie. Bo to nie było oczywiste, co będzie dalej. I w tym była kompletnie zostawiona. Z takim, że no...
Grunt, żeby dziecko miało opiekę, tak?
Przecież jesteś
lekarską...
w szpitalu, tak? Znaczy, no to tak
opiekują
jakby,
się tobą.
Szyld szpital oznaczał, jesteś, nie wiem, zaopiekowana emocjonalnie, tak? A to nie jest prawda. Wręcz, no już pomijając tam, jak... realnie jeszcze sam pobyt w tym szpitalu przebiegał, ale tak naprawdę ci rodzice dali taki komunikat, że teraz my się tobą nie zajmujemy, bo ty jesteś w szpitalu.
Czyli stres podwójny.
No właśnie.
A jak sobie z tym poradzić? No Kamila też wprost o tym mówiła, tak, że ona siebie obarczała tym, że ona sprawia swoim rodzicom kłopot. Kłopot tym, że właśnie zachorowała, że wymaga opieki, że jest w szpitalu. No to jak ona jest winna, to wiesz, no to nie sposób teraz czegoś od nich oczekiwać. Jedynego, czego tak naprawdę może od nich oczekiwać, to jeszcze wybaczenia. To już, albo zejścia im z drogi. To już wy tam siedźcie w domu, zajmujcie się moją siostrą, pracujcie, a ja tu będę dzielna i sobie poradzę.
To jest taki typowy schemat właśnie dysfunkcji, że zaopiekowuje się sprawcą. Tak, że cierpiąca jest Kamila, ona jest chora, ona jest daleko od domu, sama w szpitalu przez ileś tam miesięcy.
I jest dzieckiem.
I jest dzieckiem, a nawet w niej uwaga idzie na to, że przede wszystkim kłopot ma jej rodzice.
Dokładnie, oni są biedni, tak. Ich trzeba zaopiekować, nie? Ich zrozumieć.
Oni ją tego nauczyli.
To jest właśnie ważne, to co Ania powiedziała, że nie to, że wiesz, no skąd się bierze taki sposób, tak, funkcjonowania. Właśnie to jest to obarczenie przez rodziców, że dzieci łapią to, że to oni są winni, ale nie z powietrza. To rodzice tym obarczają. Tak? I tak jak mówiłem wcześniej, żeby to zgodzić, no to no skoro moi najważniejsi dla mnie, tak, najważniejsze te dwie osoby tak mówią, to znaczy, że tak jest, że to jest ze mną nie w porządku. I ja to chwytam i niosę to.
I później, stąd wzięły takie argumenty też w Kamili. To jest daleko od domu, oni pracują, jest siostra.
Czy ona jako dziecko sobie to wymyśliła? Nawet nie. Zobacz tam, jak szukała takiego usprawiedliwienia. Nie? Dziecko myśli, takie, normalnie to myśli przede wszystkim tak, że mamo, przyjedź do mnie, ja tu jestem, nie wychodź, nie zostawię mnie. To są naturalne komunikaty od dziecka do rodzica. Boję się, nie? Bądź tu cały czas ze mną. A nie, że dobrze, dobrze, tylko ja już tutaj sobie poradzę, już nie chcę wam więcej kłopotu tutaj sprawiać.
Ale to co, mamy dojść do wniosku, że źli rodzice, bo tak zrobili? Czy do czego nas to odgrzebywanie historii powinno doprowadzić?
No właśnie, nie? Ja powiem tak, że mnie doprowadziło do tego, bo Kamila później mówi dalej, jak to rzutuje. To jest ważne, nie? Bo wiesz, z rodzicami może być, nie może być, tylko że dalej to mi się przekładało na moje dalsze relacje. Że ta krzywda wyniesiona z domu, taka, bym powiedział, niewypuszczona, nieprzeżyta, zabroniona, nie? Rzutowała mi w innych relacjach. Właśnie ja z automatu obarczałem innych. Tak? Że skrzywdziła mnie matka, skrzywdził mnie mój ojciec, a ja obarczałem innych. Tak? Że to zupełnie inne osoby, które z tym nie miały nic wspólnego. Więc to ja taki, nie wiem, 6 lat miałem, no głupia sprawa, taki wiesz, no gdzieś u koleżanki się bawiłem, nożyczki takie były, którymi wiesz, te nożyczki zginęły. Ja dostałem za to manto, ja tych nożyczek nie wziąłem, ja dostałem za to lanie, że ja ukradłem te nożyczki, słuchaj. Ja to pamiętam do dzisiaj. Później po jakimś czasie te nożyczki się, wiesz, odnalazły, ale nikt już nie rozmawiał na ten temat ze mną, tylko rodzice zostali uwolnieni. Rozumiesz, że oni właśnie nie mają dziecka złodzieja i oni zostali uwolnieni. Słuchaj, ja tą krzywdę tak pamiętałem i takich zdarzeń była później cała masa, że później tak nadmiarowo reagowałem, nie wiem, ktokolwiek, nauczyciel w szkole średniej, pamiętam, coś mi zarzucił, słuchaj, to ja go pobić chciałem, bo ja niesłusznie, ja tego nie zrobiłem, rozumiesz, takie nieadekwatne reagowanie właśnie na coś takiego, to niesie dalej w życiu. I jeżeli tej krzywdy tak naprawdę nie ukierunkuję do tych źródłowych krzywdicieli, będę obarczał ich wszystkich innych w koło.
Też zadałeś takie pytanie, czy to są źli rodzice? Ja bym powiedziała, czyli tak, oni są nieodpowiedzialni.
Nie wzięli właśnie tej odpowiedzialności. Bo nie było, to nic innego nie było potrzeba wtedy, tylko przyjście takie, powiedzmy mi, synek, przepraszam. Tomek, to są te dwa słowa, nie? Biorę tą odpowiedzialność.
Rozmawiamy dzisiaj o poczuciu krzywdy i poczuciu winy, takich splątanych i zmieszanych i w różnych momentach się pojawiających. Mam nadzieję, że to, co przed chwilą mówił Czarek i to, co powiedziała Kamila, jakoś tak zabrzmiało, wybrzmiało i zarezonowało w różnych uszach, że jednak... No, bo to jest z jednej strony problem tego uznania, że ci rodzice byli nieodpowiedzialni, bo to jest taki też kawałek zaatakowania siebie i zaatakowania swojego własnego bezpieczeństwa, no bo ci rodzice, którzy są opoką, skałą i wszystkim, no to jak ja się obracam przeciwko temu, no to trochę sobie podżynam gałąź, na której siedzę.
Dlatego jako dziecko nie jestem w stanie tego zrobić. To nie jest realne, żeby dziecko mogło coś takiego zrobić. Jako osoba dorosła mogę do tego wrócić.
Tak? I wtedy
kiedy
jak
już łapię swoją dokładnie. Kiedy łapię już swoją sprawczość, swoją możność czegokolwiek, wiesz, zadecydowania, czegoś zrobienia. I wtedy też wcale nie jest to łatwe.
No właśnie, uczciwie powiedziała, że jest możliwe, już to nie jest powiedziałam, że tak. Jest się w stanie, tak? Że to nie jest oczywiste, że to, że już jestem dorosły, oznacza, że mogę to dźwignąć. Nie jest to oczywiste.
No, nie zabrzmiało to bardzo optymistycznie.
No, to są czasem naprawdę tak potężne traumy, tak? Używając tego języka psychologicznego, tak mocne krzywdy, tak bolesne, że naprawdę zobaczenie, co własny rodzic mógł zrobić swojemu dziecku jest czasem, no w pewnym sensie lepiej tego już jednak sobie nie zobaczy.
Kamila powiedziała, godzę się z tym faktem od tygodnia. To długo może trwać, już abstrahując od tego, jak to...
Wiesz, Tomek, nie wiem, to pracuje, tak, to pracuje, wiesz, w środku... Ja powiem tak, że ja dzisiaj, jak słyszę osoby, które, wiesz, w terapii mówią o swojej krzywdzie, jak do niej docierają, ja z własnego doświadczenia z czymś się z nimi dzielę i słuchaj, i wtedy mam jasno, tak, no to się stało. Kończy się sesja, kończy się spotkanie, i ja mam taki, wiesz, taką refleksję, zaraz, chyba jednak przesadziłem. To chyba jednak nie mogło tak być, moja matka nie mogła mi tego zrobić. To w takim uproszczeniu, zobacz, tyle lat i gdzieś jest ten mechanizm, taka potrzeba ochronienia swojej matki, a tak naprawdę ochronienia siebie. Nie? I to może pracować, wiesz, to może pracować długo, Kamilie, ale gdzieś, wiesz, no w emocjach najważniejsze, żeby nastąpiło to uwolnienie.
No i ten wątek poczucia krzywdy, wtedy kiedy okazuje się, że no, nie jestem w stanie zadbać o swój czas, nie jestem w stanie sobie różnych rzeczy zapewnić, a on może. Myślę, że jeszcze to
przy
niezłym wkurzeniu jeszcze to wszystko jest. Czyli tak naprawdę no, żadna jego wina, a mimo wszystko no, jakoś mnie krzywdzi, bo jest sobą, tak o siebie zadbał.
No tak, ale to jest ewidentnie kalka z rodzica, tak, który właśnie no, nie wyrabia się w czymś, a dziecko się wyrabia. No to jak ono może? To właśnie ono wkurza. Ono jest jakby obiektem, na który rzutuje się wszystkie swoje przykre uczucia, no bo ono się właśnie wyrabia, to ja się nie wyrabiam. Ja dorosły, nie potrafię, nie wiem, odstawić tego alkoholu, czy powiedzieć coś swojemu mężowi, czy swojej żonie, tylko łapię to dziecko i na nie to wszystko wkładam, tak? A ono się wyrabia, bo ono jest tylko dzieckiem i ono tak naprawdę nic innego nie robi, tylko jest dzieckiem. Dopóki nie złapie tego, że to nie może
i bardzo szybko też przestaje, nie? Bo nagle właśnie uczy się, zobacz, tego, że
przestaje
być dzieckiem,
się,
tak, przestaje być dzieckiem w takim, wiesz, no, znaczy metrykalnie w dalszym ciągu jest, natomiast przestaje być takim spontanicznym, które właśnie cieszy się, właśnie wyrabia się, tak, no, żyje po swojemu, nie? Nagle zaczyna łapać coś takiego, że żeby coś osiągnąć, to najlepiej być skrzywdzonym. Nie? Że to jest następny sposób, tak? Że to jest strategia na co, jeżeli ja chcę coś dostać. I tu Kamila pięknie pokazuje, tak? Że właśnie ona chce mieć wolny czas. Nie zadba o niego, nie zawalczy, idzie swoją krzywdę. No może wtedy ktoś to zobaczy. Słuchaj, znowu jakiś tam kawałek, który mnie się przypomniał, z kolei już tam trochę jak starszy, bo mnie, jeszcze szkoła podstawowa, sam początek, jakiś tam 9 lat, nie? Słuchaj, ja czułem, wiesz, no, czułem, że coś jest nie tak, czegoś mi brakowało i nie byłem w stanie w żaden inny sposób nic wyegzekwować. Słuchaj, to ja znalazłem sobie sposób, to się rozpłakałem w nocy. Nie? Czepnąłem się nie wiadomo o co, matka przyszła do mnie, wiesz, ojciec, o co chodzi, co się stało? No ja powiedziałem, że wszyscy dostają jakieś pieniądze, ja nie dostaję, no wiesz, jakaś bzdura, ja pamiętam do dzisiaj, słuchaj, to przecież tyle lat. Nie? I dostałem 20 zł. Tak? Zostałem. To, że ja na drugi dzień poszedłem, kupiłem jakieś bez sensu znaczki, bo nie wiedziałem w ogóle, co zrobić z taką kwotą pieniędzy, co matka zrobiła, zabrała mi pieniądze, jeszcze mi pogroziła palcem, że nie daj Boże, żeby się ojciec dowiedział. No to wtedy dopiero dostanę. Ale zobacz, strategia, sposób, sprawdziło się, tak?
Skuteczne, tak?
Skuteczne.
Od jutra zacznę płakać w audycjach, a numer konta zamieścimy na stronie internetowej. Ale wróćmy do tego, o czym mówi Kamila. Pomiędzy poczuciem krzywdy, a poczuciem winy na co dzień powiedziała, że jakoś się z tym zmaga i między innymi w relacji ze swoim mężem. Zatem wróćmy do jej opowieści.
O tyle jest lepiej, że ja potrafię o tym powiedzieć mojemu mężowi, tak, że tu i tak się czuję.
A co jest jeszcze o krok dalej? Bo rozumiem, że pojawia się to poczucie winy i może masz czasami poczucie, że to cię jakoś legitymizuje do tego, żeby zrobić jakąś awanturę?
Właśnie takie dwie opcje są. Jak mam to poczucie winy, to albo ulegam w takiej jakiejś sytuacji i zgadzam się na nią, chociaż nie jest to dla mnie bardzo wygodne. Albo ta druga opcja, że jeżeli to nie jest w normalny sposób rozwiązane jakąś tam rozmową, to rzeczywiście czasami wybuchają jakieś takie awantury, kłótnie i bardzo trudno jest mi wtedy przyznać się do tego, że to nie wynika tak naprawdę z tej konkretnej sytuacji, tylko że jest to jakiś mój mechanizm, coś tam mi się uruchamia w takich sytuacjach i jest bardzo mi trudno potem się przyznać do tego, jaka jest prawda. I to chyba są najgorsze takie momenty właśnie, kiedy ja próbuję jakąś rozmowę z nim taką nawiązać i to wyjaśnić po jakiejś sprzeczce, kłótni, jakimś czymś niewyjaśnionym. Oczywiście nie rzucam wszystkiego na ten mój dom, bo ja też jestem dorosła i muszę podejmować odpowiedzialność za to, co robię, ale na tyle jest mi łatwo z nim rozmawiać potem, że to nie trwa bardzo długo, bo kiedyś to no naprawdę był to dosyć, nie wiem, potrafiliśmy cały dzień się nie odzywać do siebie. Teraz czym dłużej, tym wiem, że jest gorzej. Więc jeżeli jest jakiś konflikt, to staramy się go od razu. Jeżeli nie uda się nam w domu, bo on już wychodzi do pracy, to zaraz do siebie dzwonimy i to wyjaśniamy. No i to nie trwa długo. Już teraz.
Czyli rozumiem, że jest gdzieś taka pokusa albo taka myśl, żeby trochę się w tej pozycji ofiary zatrzymać i powiedzieć: sorry, ja miałam marne dzieciństwo. Ja w związku z tym mam prawo do ABC.
Oczywiście, że jest taka pokusa i to tak gdzieś w głowie siedzi. I to dosyć mocno. I czasami właściwie obracamy to w żart oboje. Jak coś tam jest nie tak, to mówimy: nie no, przecież mieliśmy trudne dzieciństwo. No i wtedy się śmiejemy razem, ale chyba jest taka pokusa. Tylko że nie można wszystkiego na to zrzucić, bo gdybyśmy chcieli na to wszystko rzucić, że to było trudne dzieciństwo, że rodzice tacy, a nie inni, to właściwie nic nie powinniśmy robić, bo mieliśmy trudne dzieciństwo i właściwie po co to cokolwiek robić, jak i tak się nic nie uda, bo było trudne dzieciństwo. Już jesteśmy teraz dorośli, trzeba się rozliczyć z tą przeszłością, ale patrzeć w przyszłość, że już teraz jestem osobą dorosłą, mogę dokonywać wyborów, choć mam też takie wrażenie, że ten pierwszy rok terapii tak ugruntowywał to bycie ofiarą, że jakby tak naprawdę trzeba było mocno w tej pozycji się zatrzymać, żeby poczuć, przypomnieć sobie te krzywdy wyrządzone przez rodziców i tym móc się zająć. Także na pewno sama terapia jakby wzmaga przez pewien czas to bycie ofiarą, ale to taki właśnie jest chyba proces terapeutyczny, że jest się przez pewien czas ofiarą, rozlicza się z tamtym czasem, no i potem już zaczyna się do tego czasu teraźniejszego przechodzić, do pewnych rzeczy bieżących. Wtedy się patrzy, co jest, czy jeszcze z tej ofiary, czy już trochę do przodu, czy... Ale to chyba wraca. Nie mam pojęcia, czy da się tak 100% zamknąć, przyklepać, ugładzić i już nigdy nie będzie. Wydaje mi się, że to będzie wracało w różnych sytuacjach. Ja zauważam, że mam takie zachowania, ale nie uciekam od nich. Mówię o tym, że mam takie, i próbuję coś zrobić inaczej, niż zrobiłabym zazwyczaj. Różnie się udaje. To nie jest także w 100%.
A ja się bardzo cieszę, że mówiąc to Kamila się uśmiecha, bo to znaczy, że to jest jednak pozytywny przekaz i to będzie miało tendencję do góry i wzrostową i będzie jej się coraz lepiej z tym żyło. Ale mówi niesamowite rzeczy. Ja chciałbym wrócić do tej sytuacji, kiedy Kamila mówi, że tak, no to czasami skutkuje awanturą, tak, bo się ścinamy z mężem i mnie jest bardzo trudno się przyznać do tego, że to jest z automatu, no bo to jest takie powiedzenie, no porażka na całej linii, tak, nie dość, że ktoś mi to wszczepił, to jeszcze mną to tak owładnęło, poleciałam, a teraz jestem dorosła, więc muszę za to wziąć odpowiedzialność. No, dlaczego? Przecież to nie moje. No, wkurzające i frustrujące.
A wiesz, Tomek, nie wiem, czy muszę. Nie? Czy wiesz, bo jestem dorosła, czy
no,
muszę.
No, muszę, bo Kamila właśnie, już ma takie podejście.
Wiesz, właśnie, czy muszę, tak? To tak, wiesz, tym wytrychem, że tak trochę zdejmuje mi to odpowiedzialność. A bardziej, wiesz, tak jak wiesz, widzę Kamilę, to bardziej mam coś takiego, że chcę. Chcę wziąć tą odpowiedzialność i decyduję się właśnie zaryzykować, przyznać. Mhm. Tak, że robię coś z automatu, ale nie tkwię w tym dalej, wiesz, nie tutaj, wiesz, nie chowam się za to, tylko decyduję się, ryzykuję. właśnie wziąć tą odpowiedzialność i się przyznać. Bo to nie o to chodzi, że to, wiesz, nie ma być awantur, że ten mechanizm poczucia krzywdy ma się nie uruchamiać. Ja nawet nie wiem, czy ludzie, którzy wzrastali, wiesz, w niedysfunkcyjnych domach, nie łapią się też na coś takiego. Tak? Ważne jest to, czy biorą, czy nie biorą za to odpowiedzialność. I to jest tak naprawdę istotne. I z tego, co, wiesz, jak Kamila o tym opowiada, że jest trudno, że wstyd, tak? Ale bierze tę odpowiedzialność.
Tylko najpierw trzeba się mocno zatrzymać.
Właśnie, rewelacyjnie to tak. Po prostu tak to pięknie, wiesz, narysowała, że no, lepiej bym nie opowiedział, na czym ta terapia polega. Nie?
Ale też ja tak wrócę jeszcze do tego, że chcę się obronić to, że jednak się miało rację. Że trudno się przyznać właśnie, może się no, gdzieś już odbiera
czuję,
od siebie to,
tak.
Że no dobra, wiem o co mi chodziło, ale jednak bronię w pewnym sensie swojej racji. To jest też tak ściśle związane, no to jest takim mechanizmem, tak, że ja jednak wszystko kontroluję.
Mhm. Żeby nie było moje odpuszczenie, tak jakaś porażka.
Tak, tak. I tak można powiedzieć, że tyle naraz pracuje już i starych, i nowych mechanizmów, że rzeczywiście jest taki rodzaj trochę bezdechu. Można się troszkę tak
poddusić.
Tak, samemu przytkać.
Ale to zatrzymać się na jakiś czas, mocno się zatrzymać. Tak. Mocno się zatrzymać i pobyć w tej pozycji ofiary, tak? Tak się trochę wysycić tę potrzebę pobycia ofiarą.
No, ugruntować krzywdę. Mhm. Ja tak powiedziała, tak. Dosłownie, nie rozsiąść się na tej krzywdzie, tylko przeżyć tą krzywdę. Mhm.
Przeżyć i iść do przodu, bo Kamila do przodu idzie. I myślę, że najlepszym dowodem na to jest to, co powie już teraz, w kolejnym fragmencie naszej rozmowy.
Czyli, że teraz to ja jestem ta zła i ta niedobra. No i ja mam tak czasami właśnie w sytuacjach, kiedy stawiam granice. Chyba najbardziej właśnie w sytuacjach z moimi rodzicami, to wtedy czuję się taką złą i niedobrą, bo im czegoś odmawiam, bo gdzieś mówię, że im czegoś nie wolno. A w relacji z moim mężem, znaczy on nigdy nie, jakby nie naznacza tego, że jestem taka zła i niedobra, to chyba we mnie się gdzieś coś takiego czasami rodzi, na przykład, że ja bardzo o sobie dużo myślę, że ja teraz chcę jakąś tam drogę zawodową sobie coś realizować. Czasami wobec mojego dziecka myślę sobie, że jestem taka zła i niedobra, bo czegoś tam nie zrobię dla niej. Na przykład ona dużo płacze i ja już czasami jestem na takiej granicy wytrzymałości. I już nawet nie chcę mi się jej brać kolejny raz na ręce, bo i tak wiem, że czy wezmę ją na ręce, że zostanie w wózku, to jak będzie płakała. I czasami potem myślę o sobie, że jestem taka zła i niedobra, bo inna mama to by wzięła pewnie na ręce, utuliła i w ogóle. No ale to za chwilę też mija, bo myślę sobie, że mam takie, a nie inne dziecko na przykład. Albo mam teraz taki, a nie inny stan, że na przykład, nie wiem, wolę jej nie brać na ręce, bo jeszcze bardziej się wkurzam. Ale wtedy czasami myślę o sobie, że jestem taka zła i niedobra. Nie wiem, czasami też myślę o tym właśnie, że nie zostaję z nią 5 dni w tygodniu w domu, tylko chodzę do pracy częściowo. I też sobie wtedy myślę, że nie, no po prostu duży kawałek jej życia ona traci przez to i ja tracę, że nie zostaję z nią w domu. Też jestem taka zła i niedobra, bo nie wiem, wśród moich znajomych wszystkie mamy są z dziećmi w domu. Pojawia się coś takiego. Staram się siebie nie oskarżać tak mocno, ale różnie wychodzi też. Trudno siebie przekonać czasami. Jak ktoś z zewnątrz powie, nie jesteś taka najgorsza, to mi jest dużo łatwiej to przyjąć. Ale jak siebie samą mam przekonać, to długo musiałabym się przekonywać.
No to ja ci powiem, że nie jesteś taka najgorsza.
Dzięki. Dobrze to usłyszeć.
A co ty sama robisz z tym jednym albo drugim poczuciem? Ty już je jakoś zauważasz? Zauważasz, że to jest jakiś mechanizm, który tak się jakoś z automatu u ciebie odzywa? Czy za każdym razem musisz od nowa do tego dochodzić, co to tak naprawdę jest, to poczucie winy albo poczucie krzywdy, które się właśnie odezwało.
Są takie sytuacje, że jest jakoś to zakamuflowane, bo to jest właśnie, szczególnie w jakimś konflikcie, to od razu tego nie zauważam. Pokłócimy się o coś, jak coś jest bardziej skomplikowane, z innymi osobami jeszcze związane, to jest mi to trudniej zauważyć, dopiero w jakimś czasie sobie ten mechanizm zauważam. Natomiast jak to jest w takich prostych, czasami domowych sytuacjach, takich pytanie-odpowiedź, jakaś tam reakcja na coś, to bardzo często łapię się na tym, że od razu widzę, jak ja się na przykład zachowuję, że od razu mam takie poczucie właśnie skrzywdzonej albo tej, która jest taka niedobra. I wtedy od razu to wyłapuję. To tak naprawdę właśnie mówię, czym bardziej zagmatwana sytuacja, taka nabrzmiewająca jakaś kłótnia, to jest mi to gorzej zdiagnozować. Dopiero po jakimś czasie, na przykład, nie wiem, na terapii o tym opowiadam i dopiero potem sobie uświadomiłam, aha, to ja się tu czułam tak i tak, a tu tak i tak. Taka była w mojej rodzinie właśnie sytuacja z chrztem mojej córki. Ona tak narastała i potem były jakieś różne takie kłótnie, jakieś takie obrażania się na siebie, takie niewyjaśnione sytuacje. I potem to już nie wiedziałam, czy ja jestem tą, co źle tam zrobiła, czy tą, co jest skrzywdzona. I naprawdę było mi trudno, nawet jak wyjaśniałam potem tą sytuację, bo chciałam to wyjaśnić już po chrzcie jej, to było mi tak trudno właściwie powiedzieć, czy ja tutaj przyszłam przepraszać, czy ja przyszłam czegoś od kogoś żądać, żeby to mnie przeprosić. Naprawdę nie wiedziałam. Nie wiadomo. I mam wrażenie, że w połowie sytuacji bym tu posiedziała, w połowie tu. No i tak jest, takie dwie połówki są złożone jakby. Mimo tego, że wydaje się, że to jest daleko od jednej i drugiej rzeczy, to dla mnie czasami jest to bardzo blisko.
No właśnie, czasami wydaje się, że daleko, ale tak naprawdę jest to bardzo blisko. I tak jest splątane i zaplątane i zakamuflowane i trudne do odkrycia, ale no, jak mówi Kamila, to już tak nie, w wielu sytuacjach nie leci tak z automatu. Ja już wiem, co się odzywa i co pogrywa, która to ta bardziej nabrzmiała, ta bardziej rozedrgana struna, to skąd ona się bierze.
Ja bym też zwróciła uwagę na to, na co Kamila, że w szczególności z rodzicami, czy w ogóle z rodziną, tak, że dalej są to te relacje, w których ta druga strona no jednak nie wzięła tej odpowiedzialności, tak, i jest trochę tak, że Kamila się pewnie siłą rzeczy bardziej miota i plącze, dlatego, że oni cały czas motają. Mhm. Od nich przekaz jest ciągle co najmniej dwuznaczny. I dlatego naprawdę.
Oni funkcjonują tak, jak funkcjonowali.
Zgadza się, dlatego prawdopodobnie ona o wiele szybciej tak rozjaśnia sobie coś ze swoim mężem, a pewnie już bardzo szybko gdzieś w takich zwyczajnych relacjach, gdzie nie ma żadnej zaszłości, gdzie nie ma jakiejś właśnie jakiegoś kamuflażu, jakiejś dwuznaczności. Tam ona pewnie ma jasno, czego chce, co jest po jej stronie. Natomiast ze swoimi rodzicami pewnie to zawsze będzie trudne.
Kamila też taką ważną rzecz powiedziała, że jeszcze jej trudno jest samemu siebie przekonać, że jest się w porządku.
No, ja robiłem co mogłem.
No, i wiesz, i ona potrzebuje tego też z zewnątrz, takiego komunikatu. U swoich rodziców tego nie dostanie. To wiesz...
Ale to też idzie z taką ceną, tak, że w porządku jesteś wtedy, kiedy uznasz, że nie jesteś złą matką. A ja bym zrobiła taki krok dalej, że w porządku jest być czasem złą matką. Złą cokolwiek to znaczy, taką, która no być może nie zachowuje się
nie
zbyt popularnie.
Nie muszę być matką na medal, tak?
No właśnie, że no bo tak naprawdę wzorzec matki, no to umówmy się, to jest coś trochę wymyślonego, tak? A każdy z nas jest, ja powiem tak, każda kobieta, która jest matką, jakąś tą matką jest. Co znaczy złą dobrą? Taka dla siebie samej ma jakieś kryterium.
To ja tylko na zakończenie tej godziny chciałbym zacytować pewien mail, który nosi tytuł: Czy mam prawo do poczucia krzywdy? Studiuję dziennie. Kiedy moja starsza siostra na czwartym roku nie zdała egzaminów, a bank kazał jej spłacać kredyt studencki, moja mama wzięła to na siebie. Ja byłam wtedy na drugim roku studiów i musiałam iść do pracy, żeby utrzymać się w Warszawie. Teraz jestem na czwartym roku, pracuję, zbliżam się do końca moich studiów. 3 z 4 niedziel w tym miesiącu spędzałam w pracy. Wczoraj, kiedy tam byłam, dzwoniła do mnie siostra. Nie mogłam odebrać. Dziś powiedziała mi: byłam z mamą i zastanawiałyśmy się, co możesz robić w niedzielę o tej porze. Myślałyśmy, że siedzisz z przyjaciółmi na piwie albo wracasz z imprezy, a po kilku sygnałach doszłyśmy do tego, że możesz być w pracy. Kurczę, czegokolwiek bym nie zrobiła, one i tak tego nie widzą. Podobno na Żoliborzu też brzmi i nadawczyni tego maila pozdrawia Świętą Trójcę. Koniec cytatu. Chciałbym, żebyśmy odnieśli się do tego maila tuż po serwisie, który u nas o 23:00. Potem wracamy do rozmowy i posłuchamy Tomka. Ale myślę, że możemy już w tej chwili powiedzieć Kamili wielkie dzięki za to, że podzieliła się z nami swoją historią. Kamilo, bardzo dziękujemy. W naszym cyklu Na własne nogi, w którym spotkanie z Anną Seweryńską i Cezarym Biernackim ze stowarzyszenia Oddo, tuż przed 23:00 czytaliśmy mail od naszej słuchaczki, która pisze: czy mam prawo do poczucia krzywdy? Ja myślę, że to jest w ogóle taka sytuacja, gdzie no, mówimy o czymś teraźniejszym, a to poczucie krzywdy często dotyczy dzieciństwa i tego, co się stało w dzieciństwie. No ale tutaj sytuacja już dorosłych ludzi, dorosłych osób, no tylko co, układ układ trwa nadal?
No ja myślę, że tak, że to jest właśnie takie narastające uwikłanie, tak? Że tam zaczynało się w dzieciństwie, ale że no właśnie, że rodzice pielęgnują ten przekaz i prawdopodobnie w tym przypadku jest podobnie. To tak, no nie będziemy zgadywać szczegółów, tak? Nie będziemy tutaj się bać w jakieś śledztwo, o co chodzi, ale tak to trochę zabrzmiało, jakby właśnie to, że niby matka wykonuje dobry gest, tak naprawdę jest ciężarem. I prawdopodobnie ciężarem dla obu sióstr.
Gdzie jedna może mieć poczucie no, jakiejś niewłaściwości, ale znowu z drugiej strony, no co, ma zrezygnować z tego, tak?
No właśnie. No właśnie, nie o to chodzi, tak, że ona ma z czegoś zrezygnować, to, bo to nie jest jej rolą, to nie jest jej zadaniem, to jest zadanie rodziców. Jak oni to przedstawiają właśnie swoim dzieciom, jak dbają o jedno, jak dbają i o drugie dziecko, tak? Bo rodzice mogą podejmować najróżniejsze swoje decyzje i uznać, że w tym momencie tą córkę wspieramy, w następnym może tą, ale to wszystko, wiesz, biorą na siebie tą odpowiedzialność, a nie wikłają w to właśnie swoje dzieci, które między sobą później, wiesz, czują się, jak się czują i konflikt często jest między rodzeństwem, a rodzice jeszcze wychodzą na tych dobrych, którzy tutaj, wiesz, pomiędzy jednym a drugim coś tam próbują załatwiać, a zarazem też obarczają. Ty tam, nie wiem, powinieneś tam tej swojej, nie wiem, siostrze albo swojemu bratu coś tam zrobić, bo wiesz, twój brat chciał to, albo ty nie mógłbyś tam to, tak? Jeszcze tym jakoś tam sterują, właśnie wikłają tak dalej. To nie ma też tego wyuczonego takiego komunikacji, tak, że rodzeństwo może się samo ze sobą, wiesz, dogadywać. Rodzice właśnie muszą to trzymać tą kontrolą, że właśnie też często używają sobie tak. Ty jesteś mój ukochany, a tamten to nie, a później do drugiego pójdzie i zrobi dokładnie, wiesz, to samo, tak.
Czyli i równowaga tak, sił, tak?
Tak, a tu jest, wiesz, ciągle, że ja będę, wiesz, zaskrabiał na uwagę, na miłość, wiesz, swoich rodziców i przed tego brata może wybiegną. No. To ja do dzisiaj pamiętam, że przekaz miałem jednoznaczny. Nie wiem skąd, bo ojciec mi tego w życiu nie dał odczuć, ale miałem przekaz jednoznaczny od matki, że mój ojciec woli moją siostrę. A tak naprawdę to ze mną spędzał, wiesz, więcej czasu. Ja z nim jakoś takie różne rzeczy, wiesz, wspólnie robiłem. A przekaz miałem jedno i taki, wiesz, gdzieś obciążony tym, że co ja jeszcze muszę zrobić, żeby, wiesz, zasłużyć na to już. No, ale to nie ja, ani nie moja siostra, wiesz, to wymyśliła, tak, tylko to był przekaz, wiesz, od mojej matki. No.
Tak jeszcze wracając do właśnie tego SMS-a, to Kamila o tym wspomina, że właśnie, że jak ludzie są tak pomóc, bardzo ciężko jest im odmówić. Ja też jest taki wątek, tak? Być może, który poróżnił siostry, a który właśnie...
Nie dość, że poróżnił siostry, to jeszcze jest być może jakąś trudnością.
Mógł być też taką trudnością, że być może to ratowanie tej siostry przez tą matkę samo w sobie jest bardzo w porządku, ale było obarczone takim komentarzem, takim stylem przekazu, że właśnie, że tak naprawdę nie można było nie wziąć tej pomocy.
Dzisiejsza audycja jest tak niesamowita, że aż nie potrafię napisać tej wiadomości i wyjaśnić, co mnie w niej dotyczy. Jutro ściągnę MP3 i pewnie jeszcze kilka razy posłucham. Od prawie 4 miesięcy jestem w grupie terapeutycznej. Bez tych programów byłoby mi dużo trudniej zarówno sięgnąć po pomoc, jak i przejść przez to. Razem to, co robisz ty i terapeuci, dopełnia się. Dzięki, Krzysiek z Warszawy napisał. No, trzymamy kciuki i życzymy powodzenia. Słuchaj, wiesz, ile dasz radę, a przypominam, że posłuchać będzie można tej audycji już jutro z naszego serwisu polskieradioeuro.pl. Tam trzeba wejść w zakładkę podcasting i wybrać, zostaw wiadomość, ostatnią audycję. To będzie najświeższa jutro. No, pojutrze wpadnie następna, ale na pewno do niej dotrzecie. Możecie ją sobie zapisać na własnym dysku i wracać wtedy, kiedy uznacie to za konieczne. Przypominam, że 022 645 2100 to telefon do naszego studia. 2100 to numer SMS-owy, a zostaw @polskieradio.pl to nasz adres do skrzynki mailowej. No i tak jak obiecywaliśmy, że zajrzymy do historii Tomka, to w związku z tym zacznijmy teraz tę drugą historię. Wsłuchajmy się w to, co mówi Tomek. I Kamilę i Tomka pytałem, od czego wolą zacząć naszą rozmowę. Od poczucia krzywdy czy od poczucia winy? No i Tomek wybrał poczucie krzywdy.
Dlatego, że jestem na etapie odkrywania dopiero czegoś takiego jak poczucie krzywdy. To nie jest związane z czymś, co się ostatnio wydarzyło, tylko to jest docieranie do świadomości tego, że zostałem skrzywdzony w moim domu. Naprawdę to jest dosyć świeże doświadczenie, ponieważ w takiej kategorii nigdy tego jakoś nie rozpatrywałem. To było bardziej właśnie poczucie winy w trakcie funkcjonowania, kiedy jeszcze mieszkałem w tym domu, kiedy te moje kontakty i z moim ojcem przede wszystkim, czy w ogóle funkcjonowanie w tym domu było na tyle trudne, że skutkowało przemożnym poczuciem właśnie niedopasowania i różnych, nie wiem, konsekwencji z tego wynikających. Natomiast nigdy jakoś nie odnosiłem tego do siebie, że to ja w tym domu cierpię, że to ja w ogóle w jakikolwiek sposób mógłbym przyjrzeć się sobie jako osobie, która czegoś może oczekiwać, coś może chcieć, jest osobą na tyle, nie wiem, wartościową, żeby coś dostawać.
To jest bardzo dziwne, ale ja się nie dziwię temu, że się dziwię w tym momencie. To jest takie doświadczenie, tak, chyba tak bym to nazwał, doświadczenie pierwotne. Jeżeli ja w moim domu uzyskiwałem pewien obraz rzeczywistości, pewien obraz relacji, pewien obraz funkcjonowania w świecie, to przyjmowałem to zawsze jako ten obowiązujący porządek, jakieś ustawienie w szeregu. Jakoś nie mieściło mi się w głowie to, że może być inaczej. I stąd się bierze taki nagły przeskok, może nie tyle interpretacji, bo to nie jest jakaś swoboda interpretacji tego, że ja byłem krzywdzony i dopiero nagle to sobie interpretuję, że widzę to, tylko to po prostu jest faktyczny stan rzeczy. Ja w tym momencie widzę, że autentycznie nie dostałem wielu rzeczy, które powinienem dostać, a wręcz wiele rzeczy zostało mi zabranych, które w jakikolwiek sposób próbowałem sam sobie wziąć.
I jak ci w tej nowej sytuacji?
No, strasznie niezręcznie, ponieważ to jest właśnie takie odwrócenie tego wszystkiego i o ile sam przed sobą mam się z tym dobrze, z takim nowym odkryciem, które to daje mi jasność wielu sytuacji, daje mi takie nowe spojrzenie na to wszystko, na trudne sytuacje, które miałem. Wiem, skąd one już mogą wynikać, jakie są przyczyny tego, że w wielu sytuacjach nie potrafiłem się odnaleźć. O tyle trudne jest to i niezręczne w kontakcie z tym moim domem, który jednak ten kontakt utrzymuje cały czas. Nie da się i nie chcę tego kontaktu zrywać jakoś drastycznie, a też nie mam zamiaru funkcjonować na tych zasadach, które stamtąd wyniosłem. I takie konfrontowanie tego, jak funkcjonowałem tam, z tym, jak teraz chciałbym istnieć, to jest mało komfortowe. To jest takie przecieranie nowych szlaków, to jest burzenie tego porządku i tych wszystkich układów, które tam funkcjonują.
Tomek wszedł w jakąś nową rzeczywistość, nową dla siebie i jak sam mówi, no nie dziwi się temu, że się sobie dziwi, że dziwi się temu wszystkiemu. To zdziwienie mam wrażenie, że może towarzyszyć w wielu momentach takim odkryciom. Znaczy, że wiele osób może mieć podobne doświadczenie, że to jest zadziwiające. Bo to pewnie z zewnątrz trudno sobie wyobrazić, ale no, żyje się w jakimś uniwersum i nagle to jest wyłom z tego. Nagle okazuje się, że tak na świecie nie ma, że to nie jest jakaś prawidłowość. I zastanawiam się, co się stało z Tomkiem na terapii, co się musi stać, żeby jakoś dokonać wyłomu. To Tomek to robi, to grupa z nim robi, to terapeuci robią. Skąd ten wyłom?
Co się stało? Ale Tomek wprost powiedział, tak, że docieram do świadomości. Nie? Że on dociera do świadomości własnej krzywdy. To Tomek to robi, tak? Przy pomocy grupy mnie się przegląda. My mu towarzyszymy też w tym i konfrontujemy go tak naprawdę. To jest to, co powiedziałeś.
Ale też wspieramy. Tak. Że to jest taki równoległy.
Tak, dokładnie tak. Nie? Że z jednej strony też, jak jest naturalne takie obronne myki, to konfrontujemy, jak jest docieranie, to też to wspieramy i zaopiekowujemy też. Tak, nie?
No właśnie, bo to jest trudne docieranie. Bo to jest trudne Oczywiście. Docieranie. Trzeba się z tym pogodzić. O tym mówiła też Kamila, ale też zaczyna o tym mówić Tomek.
No, ale to jest zburzenie całego takiego, nie wiem, no świata, który, wiesz, rodzice mu stworzyli. On sobie też to w oparciu o nich, wiesz, jakoś zbudował. no, powiedzmy taki schemat, tak? On jest sprawcą, on jest winien. I on się nie wyrobił. Nie? I nagle okazuje się, że ten świat jest inny. No to jest, wiesz, szok.
Napisała też do nas Julia i chciałbym ten mail teraz zacytować. Ja nie mogę się pozbyć myśli, że los się ode mnie odwrócił bardzo dawno, że czymś zawiniłam i dlatego spotyka mnie taki stan. Nie potrafię wyjaśnić sobie tego inaczej. Mam wrażenie też, że krzywdzę ludzi swoim podejściem do życia, a jednocześnie czuję się skrzywdzona przez to życie. Czy kiedyś uwierzę, że to nie moja wina? Jeśli istotnie nie jest to moja wina. Moja mama pije od wielu lat. Gdy miałam 6 lat, zostawił nas tata. Potem związała się z mężczyzną również pijącym. Nie znam innego domu i zawsze brakowało mi tej normalności i tego rodzinnego ciepła. Chociaż dla mnie taki stan, w jakim żyłam i nadal zresztą żyję, jest normalny. Nie mogę jednak pozbyć się myśli, że widać na takie życie zasłużyłam, bo każdy ma to, na co zapracował. No trudno na coś zapracować mając dzieckiem, bo...
Tak,
to
wieku... jeszcze się nie urodząc.
Tak.
Już sobie na to zasłużyć.
Ale właśnie taka myśl może powstać tylko i wyłącznie dlatego, to co mówiliśmy po poprzedniej godzinie, że taki przekaz jest podawany.
Tak,
no natomiast... ty to robisz, dziecko, to ty to robisz, tak? No to, to ja na to zapracowałam.
A Tomek jest przykładem na to, że można się z tego spróbować wyrwać, z tego schematu myślenia.
Tak, Tomek pokazuje taką swoją drogę odchodzenia z tego schematu, takiego sam sobie pozwolił na takie skonfrontowanie się, jakby sam dla siebie był lustrem, ale też bardzo wyraźnie słychać w Tomku, ile go to kosztuje, jak on jest w tym ostrożny.
No właśnie, bo zmiana w sposobie myślenia o domu jest dla Tomka bardzo wielką zmianą. Jest w zasadzie rewolucją, jak to nazwałem w rozmowie z nim. No i co więcej, są tej rewolucji ofiary, jak padło w tej rozmowie. Jakie?
Ofiarą jest tutaj właśnie ta relacja, której ja mam teraz świadomość, w dalszym ciągu bym chciał. Dalej chciałbym mieć ojca, dalej chciałbym mieć kochającego ojca, dalej chciałbym z tym ojcem funkcjonować normalnie. Natomiast teraz już wiem, że nie mam takiej realnej możliwości, że to jest jakaś iluzja, którą sobie nie wiem ile czasu nabudowywałem, że może kiedyś będzie nam się jakoś dobrze gadało i funkcjonowało. Byłem w stanie wiele poświęcić temu, żeby właśnie ta moja iluzja się realizowała. Natomiast teraz, kiedy już mam świadomość tego, że wcale nie muszę się podkładać i nie chcę, po prostu nie mam ochoty podkładać się, naginać się do jakichś dziwnych sytuacji, no to w tym momencie niestety pozbyłem się tej iluzji. Wiesz, ja mam trochę młodszego rodzeństwa. Ostatnio przy okazji Świąt Bożego Narodzenia była taka sytuacja, kiedy po jakimś tam, nie wiem, kilku godzinach nieobecności w domu mój ojciec wrócił i taki mój mały braciszek, 5-letni, wybiegł do drzwi i z taką tęsknotą i takim wyczekiwaniem było się: tatusiu, ja ciebie kocham. W tym momencie mój ojciec, de facto była to jakiś tam moment kłótni w moim domu, święta, i mój ojciec z takim tekstem do niego: tak? A co ci się zebrało na takie wyznanie? I wiesz, to jest taka szpila prosto w serce. No ja już się nie łudzę, no po prostu się nie łudzę, a jest mi z tym ciężko, bo chciałby.
Jest w jakiś sposób łatwiej, jak jest już w tobie to poczucie krzywdy?
Nie jest to zbyt świeże, żeby określać, czy jest mi łatwiej, czy jest mi trudniej. Na dzisiaj nie mam jednoznacznej odpowiedzi, czy jest mi łatwiej.
Myślę, że jak się słyszy takie słowa, a co ci się tak nagle zebrało na takie wyznania, to szczególnie jak się ma lat 5, ale też jak się ma lat 15. Chociaż pewnie też i wtedy, kiedy ma się 25, to trudno jest pojąć, że to ojciec zrobił coś złego, że to ojciec coś złego powiedział, tylko raczej zatrzymujemy się przy tym, że to ja coś źle zrobiłem. To, no, to coś z mojej strony było nie okej, skoro tata się zdenerwował i tak odpowiedział.
I to jest właśnie ten taki sposób myślenia, który miałem siedząc sam w domu. To jest ciągłe właśnie odnoszenie się do tego, że skoro ja się odsłaniam w jakiś sposób, ujawniam swoje emocje i przeżycia. Oczywiście z upływem lat to jest już coraz rzadsza praktyka, ponieważ nacinając się ileś tam razy, nie mam ochoty kolejny raz cierpieć z tego powodu. Odsłaniając się, dostaję jakiś komunikat, który jest dla mnie w pewnym sensie niezrozumiały, ale to bardziej siebie obarczam winą o coś, co zazgrzytało w tym kontakcie. I to jest właśnie takie przemożne przeczucie, poczucie graniczące z pewnością, że to wina leży po mojej stronie. To jest bardzo trudne do wyjaśnienia, to są takie rzeczy, które poniekąd dzieją się w każdym domu, no bo trudno znaleźć dom, w którym na przykład rodzice się nie kłócą, natomiast to kłócenie już staje się jakąś tam patologią czy dysfunkcją w momencie, kiedy to się odbywa i kosztem, i przy użyciu dzieci, jak u mnie w domu to bardzo często bywało, podszeptywanie, podżeganie na drugiego rodzica i tak dalej, i tak dalej. Męci tak świat i światopogląd, że absolutnie nie jest sobie w stanie udzielić odpowiedzi, czy ja ponoszę odpowiedzialność, czy nie ponoszę odpowiedzialność za zgrzytanie w tej relacji. Tutaj jest cały przekręt właśnie funkcjonowania w takim domu. Żeby móc odnaleźć siebie, zidentyfikować jako osobę pokrzywdzoną, no to trzeba mieć jasność tej sytuacji.
Nie łudzę się, ale to dla mnie bardzo duża strata. Trochę takiej żałoby w tym jest.
No, bo to jest właśnie ta ofiara, o której Tomek mówi, tak? To jest strata. Strata właśnie pogodzenie się z niezaspokojonymi potrzebami. Tomek wprost powiedział, że on chce mieć tego ojca, on tęskni za tym ojcem. On masę rzeczy tutaj zainwestował, on był gotów nie wiadomo co zrobić, żeby mieć tego ojca, żeby mieć z nim kontakt. Tak? I nagle jak dociera, jak widzi, jak konfrontuje, to traci gdzieś tą nadzieję. No, to jest bardzo poruszający ten moment, który on widzi, tak? Widzi tego swojego brata, ale tak naprawdę też widzi siebie. Bo to, wiesz, on kiedyś też był właśnie tym 5-letnim chłopcem, który w ten sposób dostawał te komunikaty, kiedy spontanicznie reagował, wiesz, na swojego ojca i za to był winny. Bo rodzice gdzieś tam, wiesz, mają taki czy inny swój humor czy nastrój.
To też myślę, że taki, bo to jak powiedział właśnie o takim pęknięciu iluzji i z tym jest tak trudno, bo tyle lat jakby wylęgnował sobie jakiś obraz, na który miał ochotę, mam nadzieję, że się spełni ten wizerunek ojca, jednak będzie kiedyś no taki, jaki on chciałby. A to, co ja też jakoś tak sobie z tego, co mówił, wzięłam, to, że jemu też jest bardzo trudno zaakceptować takiego ojca i takiego obdarzyć swoimi potrzebami, bo on te potrzeby dalej ma. Ale tak jakby mógł ją kierować tylko do tego ojca, którego nie ma. A tak to on już się wycofuje. Tak? Mówi, to ja już nie jestem w stanie być w tej relacji.
Albo może ten nie będzie w stanie mu tego dać, czego on oczekuje.
Nie będzie w stanie, nie? Ale czy to oznacza, że ja
mam nie mieć potrzeb,
mam
tak?
Nie mieć
tak.
Swoich potrzeb, swoich uczuć? Tak, że to jest też takie trudne. Że jakby, bo mi pan sobie powiedział, ta żałoba, tak, że tu jakby się bardzo dużo traci. Bo nie tylko traci się swoje nadzieje, swoje pragnienia, ale traci się też jakby cząstkę siebie, a może dużą część siebie, w takiej nierealizacji w ogóle. Bo się zamyka tą relację. Okej, bo to jest jakiś sposób poradzenia, udźwignięcia takiego dramatu. No, natomiast też to tak trochę pokazuje, że do czegoś już się też jakby w sobie coś trzeba pożegnać.
No tak, bo tam jak powiedział, to ja jestem odpowiedzialny za to, co zazgrzytało w tym kontakcie. Tak? Czyli w ogóle jestem odpowiedzialny za tą całą sytuację. Czyli to ja w zasadzie mam jeszcze z tego ojca coś sobie dać. No, mam siedzieć po dwóch stronach szachownicy naraz. Męcząca sytuacja, której mówi sytuacja przy użyciu dzieci. I to jest też powód i przyczyna do posiadania poczucia krzywdy. bo jednak było się używanym. Było się używanym przez jednego rodzica przeciwko drugiemu, jakieś napuszczanie, jakieś używanie trochę ponad moją głową, zupełnie bez liczenia się mną, prawda? Więc to jest taki, mam wrażenie, że nawet przeciwko tożsamości jakiś występek ze strony rodziców, którzy nie zauważają w nim odrębnego człowieka. Tak mi to brzmi, bo Tomek w tym pierwszym wejściu mówił o tym, że no, nie uważałem, że jestem osobą, która może czegoś żądać, czegoś oczekiwać, mieć na coś ochotę.
No, wprost powiedział, tak, że na tym polega ta dysfunkcja w jego domu, tak, że przede wszystkim on to dostał w postaci właśnie przekierowania odpowiedzialności i poczucia winy za coś, co cały czas rozgrywają między sobą rodzice w tej rodzinie. I to jest bardzo ważne, to podkreśliła, że to, że się rodzice kłócą, to, że są w jakichś konfliktach i nawet nie mogą rozwiązać tych konfliktów, to nie jest dysfunkcyjna rodzina. Dysfunkcyjna jest wtedy, kiedy rzeczywiście oni uruchamiają cały system, czyli przekierowują odpowiedzialność, przekierowują sprawstwo na dzieci.
Wprost, używają i obarczają tym dzieci. Tak? Wiesz, to nawet nie o to chodzi, że zostawiają czy nie zostawiają, tylko ich używają i ich obarczają za to, wiesz. I takie najgorsze, co może być, te rozgrywki. Wybierz mamusia czy tatusia. No już dosłownie to tak, wiesz, takim skrótem pokazuje, wiesz, te takie napuszczanie jednego na drugiego, takie, wiesz, użalanie się na drugiego rodzica, wiesz, do dzieci. I dziecko musi tutaj gdzieś wybierać, tak. A później gdzieś słyszy w tej kłótni, bo to przez tamtego, czy przez tamtego, tak, że właśnie, no, że te dzieci są tutaj też sprawstwem, tak, tego konfliktu, tych, wiesz.
Na tym polega dysfunkcja, także brak tej funkcji wychowawczej i ochronnej wobec dziecka.
Dokładnie tak.
Jestem DDD, nie mieszkam już z rodzicami od 2 lat. Czuję jednak chyba głównie poczucie krzywdy. Mój ojciec miał się zawsze za lepszego i mądrzejszego. Ja byłam zawsze głupsza niż ustawa przewiduje. Słyszałam, że jestem gnojem i jestem przegrana. Żal mi, że mnie nie pochwalił, nie przytulił, nie pogadał tak po ludzku. Chyba jednak gdzieś w głębi serca tli się przekonanie, że nie byłam dość dobra. Teraz nie potrafię być z siebie zadowolona, wręcz czasem gardzę sobą. Strasznie boję się oceny innych ludzi. Trochę możemy powiedzieć z próżnego, to i Salomon nie naleje. Jak się nie dostało tego kawałka pogłaskania, no to też trudno wiedzieć, jak to zrobić. Ale to też jest kawałek i dysfunkcyjnej rodziny, w której nie chroni się dziecka i nie wyposaża, bo tak to rozumiem to, co powiedzieliście przed chwilą, a jednocześnie nie mieszkam z rodzicami od 2 lat, co jest pewnie kawałeczkiem w stosunku do tego, przez ile lat się z nimi żyło i mieszkało.
Tak, ale samo niemieszkanie z rodzicami nie załatwia sprawy, no tak, żebym to powiedział, wiesz, w takim dużym skrócie, bo to nie o to chodzi, żeby tylko od rodziców się wyprowadzić. Niesie się za sobą cały ten ciężar i cały ten bagaż właśnie wzrastania w takim domu. Nawet jest tak, że rodzice umierają, gdzie są bardzo dorośli, że tak powiem, żyją dalej, ale niosą za sobą cały czas to dzieciństwo i to im pokutuje. Natomiast jako dorosła osoba, no, można tkwić nad tym i tak powiem, użalać się, a można też próbować jednak coś zmienić w tym swoim życiu, uwolnić się od tego bagażu. A jak tutaj, nie wiem, no, na przestrzeni tych SMS-ów, rozmów tych dzieci, którzy są właśnie w terapii, kończą terapię, słychać, że jest to możliwe. Nie jest to łatwe, nie jest to proste, ale jest to możliwe.
Ktoś nam dziękuję za audycję i jestem pewny, że bardzo pomoże w podjęciu dalszych działań ku wyzdrowieniu. Sam mam poważny problem z tym, by odnaleźć się w życiu. Leczę się od 3 lat i radzę sobie coraz lepiej, jednak ciągle błądzę mimo trwania terapii grupowej. Czasami zastanawiam się, czy to był dobry pomysł na rozwiązanie swoich problemów, a czasami cieszę się na nowe spojrzenie na problemy rodzinne. Kiedyś zajmowałem się pielęgnowaniem poczucia winy. Można powiedzieć, że w pewien sposób nadal to robię. Pijący ojciec nie pozwala o tym zapomnieć. Niemniej staram się myśleć coraz bardziej pozytywnie. Mimo nieradzenia sobie w relacjach z innymi, staram się pielęgnować relacje z nimi. Pozdrawiam, Grzesiek. My też pozdrawiamy. I teraz chciałbym przedstawić kolejny fragment rozmowy z Tomkiem. Rozmowy z Tomkiem, która właśnie relacji dotyczy, bo znamy jego historię, znamy jego przeszłość, znamy poniekąd jego dom, ale posłuchajmy tego, co mówi o tych relacjach już poza rodziną, z przyjaciółmi, kumplami, współpracownikami, z dziewczynami.
Ja uciekałem ze wszystkich relacji. A jeśli się uciekać nie dało, to się po prostu nie angażowałem w nowe. Pomimo chęci bycia w jakiejś grupie, nawiązywania, budowania, rozwijania relacji, to jest takie bycie wśród ludzi, ale obok ludzi. W relacjach chłopak-dziewczyna to po prostu krótka piłka. Początek, jakaś trudność, jakaś niejasność i koniec. Po prostu nie wiedziałem, jak funkcjonować z ludźmi. Jak z nimi żyć? No, co może znaczyć taki tekst? Co może znaczyć taki tekst? Co powinienem? Co się teraz robi? I tak dalej, i tak dalej. Milion pytań bez odpowiedzi. Bo skąd miałem dostać te odpowiedzi? Od rodziców. Ja ich nie dostałem.
Towarzyszyło temu czasami poczucie winy, kiedy się w coś nie angażowałeś? Albo poczucie krzywdy wtedy, kiedy czułeś, że ludzie nie rozumieją tego, co się z tobą dzieje?
Poczucie winy owszem, bo to jest nieuniknione w kontakcie właśnie, czy nawet próbie jakiegoś bliższego kontaktu z drugą osobą. To jest jednak coś, co rzutuje. Przy czym ja miałem taką sytuację, w której bezpośrednio wiedziałem, jak na przykład moja ucieczka z próby związku przeniosła się na tą dziewczynę i to było dla mnie takie dosyć ciężkie i to był jeden z głównych motywów, dla których może nie tyle wybrałem się na terapię, bo terapia była końcem jakiejś tam drogi moich poszukiwań, ale powodów, dla których zacząłem zastanawiać się, o co w tym wszystkim chodzi.
Czyli czułeś się czasami tym, który robi coś złego, a dopuszczałeś też taką myśl, że to tobie być może robi ktoś coś złego wtedy, kiedy nie rozumie twojej sytuacji albo czegoś od ciebie wymaga, a ty nie jesteś w stanie tego dać?
No właśnie nie. Tutaj akurat miałem dosyć jednostronny sposób pojmowania.
A jak się czujesz wobec ojca wtedy, kiedy chcesz, nie wiem jak wygląda praktyka, ale być może żądasz jakiejś nowej jakości albo na coś się nie zgadzasz?
Postawiłem w ogóle na totalne minimum konieczne tej relacji. Kiedy ja tam zajeżdżam, to po prostu ostatnimi czasy to się sprowadza do tego, że toleruję jego obecność w sytuacji, kiedy jadę do moich braci i mojej mamy.
I jak ci z tym?
Zgadnij. Jak można się czuć, zajeżdżając do domu rodzinnego i widzieć ojca, z którym nie ma ochoty się po prostu rozmawiać. On wyjątkowo mocno ma poczucie własnej krzywdy i obarcza tym każdego w moim domu. Wszyscy są agresorami wobec niego, wszyscy krzywdzą jego, wszyscy wykorzystują go. I to jest wiesz, niejako wyjaśnienie tego mojego takiego totalnego poczucia bycia osobą krzywdzącą z czasów, kiedy tam w moim domu mieszkałem.
Może czegoś zabrakło, może zabrakło kogoś, kto by powiedział, słuchaj, to nie jest twoja wina.
Zdecydowanie tak, zabrakło takiej osoby. Taką osobą powinna być moja mama. Natomiast jej uwaga przez x lat była skupiona na tym, żeby udobruchać tego ojca. Natomiast absolutnie nie kierowała tej uwagi na dzieci.
Trudno cokolwiek powiedzieć, mam wrażenie. Nie wiedziałem, jak funkcjonować, ale mam wrażenie też, że to się łączy jakoś z tym, co powiedział wcześniej Tomek o braniu odpowiedzialności za te relacje. Tak jak gdyby już nie chciał wchodzić, żeby za te wszystkie kontakty jakoś nie odpowiadać.
Wiesz, ja pewnie tak, tylko ja zostałem troszkę przy czymś innym, wiesz, jakoś tak jednak gdzieś się chyba zawiesiłem, jak Tomek zaczynał od początku, mówił, że dociera do świadomości własnej krzywdy, natomiast tu wprost, tak jak go pytasz, to tak bardzo broni się przed tym, żeby nazwać to tak, że zostałem skrzywdzony, że czuję krzywdę, że tak bardzo bierze poczucie winy, odpowiedzialność, ale w ogóle nie jest w stanie siebie skonfrontować z takim, wiesz, że on został skrzywdzony. Ale też daje tą odpowiedź, nie? Jak mówię o swoim ojcu. Mhm. Właśnie, że ten ojciec cały czas manifestował własne poczucie krzywdy i obarczał tym wszystkim. I tak można by już dalej mówić w domyśle, tak? Że Tomek mówi, ja nie chcę być taki jak mój ojciec. No to ja nie mogę czuć krzywdy i być skrzywdzony. I takie trochę to jest odcinanie siebie tak naprawdę od własnych uczuć i od własnych emocji.
No właśnie.
I z tym taki, tu mam taki, dokładnie, wiesz, to jest to.
Ja bym tą hipotezę właśnie tak stawiała, tak powiedziałeś, że być może to, co przed Tomkiem do sprawdzenia, to właśnie to, na ile bronienie się przed poczuciem własnej krzywdy jest sposobem na to, żeby nie poczuć przede wszystkim tej, znowu tej relacji z ojcem. No. Bo to, o czym Tomek mówi, to wykonał kawał roboty, żeby z tej relacji się odczepić. Mhm. Że on w tej chwili, jak to nazwał, on jedzie do domu i on toleruje obecność ojca. Czyli ile w nim takiej determinacji, żeby nie złowić się na to, co było wcześniej. Ale znowu otwarte jest to, co będzie dalej. Być może właśnie o to chodzi, żeby wrócić do tej relacji na swoich też warunkach. No to...
Czyli oczekiwać być może i nie dostając okazywać niezadowolenie z tego?
To
byłoby naturalnie?
To byłoby naturalne. To wcześniej trzeba by przeżyć jednak swoją krzywdę i złapać te swoje potrzeby. Tam siła tego rażenia tego ojca jest tutaj nieprawdopodobna, bo pierwszym obiektem jest sama matka tutaj, która jest tak winna, że ona, co Tomek kapitalnie wychwycił, że ona głównie zajęła się dobruchaniem tego ojca, czyli przekonywaniem, tak, że ona go nie krzywdzi. I uruchomiła całe stado, że tak powiem, wszystkie swoje dzieci do tego wątku.
No i jest w tym wszystkim mama, tak, która jednak nie zrobiła czegoś dla swoich dzieci.
A wręcz przeciwnie. I właśnie wystawiła. Tak. Użyła ich dosłownie do własnych celów.
Do zadowolenia własnego poczucia.
Tak, dokładnie tak. Zamiast ich ochronić, nimi się zająć, to użyła ich, tak, żeby siebie.
No tylko jak mieć pretensje do matki, która sama była tak silnym wpływem tego ojca.
Ale ona właśnie...
Ale ona jest dorosła.
Weszła w tą relację.
Nie jako dziecko.
No niby tak.
Ja powiem więcej. Tomek, tak. Ona weszła jako dorosła. Dzieci nie miały tu żadnego, powiedzenia, czy one się urodzą w tej, czy w innej rodzinie. Nic nie miały tutaj do zadecydowania. Ona jako osoba...
Wyprowadzą z tego domu.
Na przykład,
ojca,
tak? Dopiero jak dorastają, to właśnie tak jak Tomek pokazuje, tak? Wyprowadziłem się, teraz przyjeżdżam. Ale z własnej decyzji. Nie? Ja już pomijam tam te uwikłanie, po co on tam jeździ, mamy i potrzeby ojca i tak dalej, tak? Ale on jako dorosły może tym decydować. Nie? Jako dziecko nic nie mógł zrobić. Matka jako osoba dorosła może podejmować wszelkiego rodzaju decyzje. I nie o to mi chodzi, tak, że jest trudno, że jest ciężko, że tutaj inaczej, ale jako dorosła może. Ma tą możliwość. A nie robi zupełnie coś innego i jeszcze tym obciąża własne dzieci.
Ktoś napisał na 2100, wszystko zależy od dzieciaków. W takim układzie szybko dorośleją. Sam jestem ciekawy, co będzie z moimi. Czy zawsze ojciec z założenia musi być zły?
Nie bardzo nie, o co rozumiem, chodzi.
Bo rozumiem, że takie dzieciaki w domu dysfunkcyjnym szybciej dorośleją, tak? To znaczy dzieci nie są dziećmi, tylko są dorosłymi.
Wiesz,
nie ma wspólnego z dorośleniem, tak. To bardziej ma chodzi o to, że wchodzą w takie strategie, które pozwalają im przetrwać i funkcjonują niby jak dorośli, tak? Biorąc właśnie odpowiedzialność za swoich rodziców. Tak,
ale nie biorą odpowiedzialności za siebie, bo do tego nie są przygotowywane,
ale nie
dorośleją. Ale
jak
nie dorośleją,
bardzo nie są dorosłe, to widać właśnie, kiedy już są dorosłe.
Tak.
I o tym, mam nadzieję, świadczą głosy ludzi, których słuchamy już od wielu tygodni na naszej antenie. Wróćmy do opowieści Tomka, wróćmy do tego, jak jest dzisiaj. Czy dzisiaj też silnie odczuwa poczucie winy? Co dzisiaj jest problemem
Na dziś dzień wydaje mi się, że jestem sobie w stanie trochę odróżnić źródło tego mojego poczucia winy. I absolutnie staram się brać odpowiedzialność za to, co robię. Dzisiaj może nawet jest mi ciężko pomyśleć o tym, że mógłbym jakieś różne moje dziwne czy trudne zachowania wobec innych usprawiedliwiać tym, że pochodzę z takiego, a nie innego domu. Tłamsić i dusić to moje poczucie winy w ten sposób? Absolutnie nie. Ale też wiem, kiedy, wydaje mi się, że wiem, kiedy to jest moja wina po prostu w gruncie. To na przykład sytuacja w moim obecnym związku. Jest taka pokusa istnienia w związku dla budowania własnej tożsamości. I tutaj jest trochę problem właśnie wymuszania różnych rzeczy dla budowania swojej wartości. To jest ciężko momentami wyłapać coś takiego, taką różnicę między naturalnym funkcjonowaniem i dbaniem o tą drugą osobę w związku, a wymuszaniem czegoś na tej drugiej osobie. Kiedy się na czymś takim łapię, że jednak wymuszam, przyciskam kolanem trochę, bo chcę coś usłyszeć, bo chcę coś dostać, no to tutaj zdecydowanie mi się właśnie takie poczucie winy uruchamia, ale nie mam problemu, żeby o tym powiedzieć, przyznać się, przeprosić też.
Zdarza się sytuacja, zobacz, jaka ty jesteś zła, bo mi czegoś nie chcesz dać albo powiedzieć?
Oczywiście, że tak. Tak, tak, zdecydowanie tak. To jest właśnie, to jest coś takiego, to jest ten taki pierwotny kod. Coś takiego, co mi się uruchamia, zanim zdążę pomyśleć o tym, co zrobiłem. I dopiero potem, wcale nie mówię, że szybko. Kurczę, co ja zrobiłem? No, weź, chłopie, trochę opamiętanie przychodzi. Znaczy, to jest ta różnica, cienka granica pomiędzy tym, kiedy mam niejako uzasadnione oczekiwanie wobec drugiej osoby, a tym, co tak naprawdę wymuszam.
I jak się uwalniasz od tego pogrywania?
Kolejna sytuacja, którą przeżywam, skraca, powiedzmy, czas tego namysłu. Czy to było to, czy to było co innego, czy to było zagranie uczciwe i fair wobec tej drugiej osoby, czy jednak to było moje jakieś niewłaściwe zachowanie. Nie biję się za to, nie biczuję się za to, jeśli kolejny raz to się przytrafia. A praktyka, jeszcze raz praktyka, no to daje szerszy jakiś pogląd na funkcjonowanie.
To ostatni fragment rozmowy z Tomkiem. Ja przypomnę tylko, że na www.polskieradioeuro.pl możecie znaleźć zapis i rozmowy z Tomkiem, i zapis rozmowy z Kamilą. Z Tomkiem, który mówi, że teraz... przygląda się sobie, pracuje, zwraca na różne rzeczy uwagę i już więcej wie, już nie działa z automatu, ale takim jeszcze mocno zgnębionym głosem o tym wszystko mówi. Mam wrażenie, że mocno to przeżywa. Zresztą te wszystkie wspomnienia z domu są trudne. To pewnie bliżej Tomkowi, a może naszemu słuchaczowi bliżej do Tomka. Doskonale znam to, o czym mówicie. Ciekawa audycja. Mój ojciec był alkoholikiem, 5 lat temu zmarł, a ja żyję tak, jakby koszmar trwał. Nadal szukam drogi, jak się z tego wyplątać, jak przebić się przez tę skorupę. To tak w skrócie. Uczucia Tomka doskonale znam. Widzę piękną dziewczynę, wiem, że się jej podobam. I najgorsze jest to, że odchodzę, bo nie wiem, jak się zachować. Bardzo to boli. Chcę być z kimś, a nie wiem jak. I masę innych podobnych, ambiwalentnych odczuć.
No wiesz, nic przyjemnego czuć się winnym i sprawcą, tak? A zarazem nikt inaczej Tomka tego nie nauczył, wiesz, on swoje doświadczenia wprost mówił, tak, że rodzice mu tego nie mówili. Ja nawet nie mówię o tym, że rodzice mu mówili czy nie mówili, tylko on czego innego doświadczał. Właśnie widząc, wiesz, w relacjach ze swoimi rodzicami. Tomek też mówi tutaj o tym, jak funkcjonuje ze swoją, tak, partnerką w tej chwili, nie? Gdzie używa też tych strategii, które właśnie, wiesz, widział z domu. Natomiast łapie, tak, łapie to w trakcie, jest w stanie właśnie, tak jak mówię, już brać tą odpowiedzialność i wracać do tego. Natomiast, mechanizmy, tak, gdzie, nie wiem, nazywa, że z jednej strony, nie wiem, dba o ten związek, a z drugiej strony znowu wymusza właśnie tym, że jest skrzywdzony, że czegoś nie dostaje, też o tym tutaj mówi, tak, ale to są rzeczy, których, właśnie tych został nauczony. Teraz właśnie ta świadomość, tak, wiesz, mozolnej pracy z tym, żeby może jednak właśnie inaczej.
Andrzej, który pisał o, przed chwilą tego ostatniego SMS-a, napisał: Andrzej ma 23 lata i najpiękniejsze, a może koszmarne to wszystko zaprowadziło mnie na studia psychologiczne. Bardzo ciekawe studia, ja wiem, bo studiowałem.
Namienne skąd.
No tak.
Tam szukamy też odpowiedzi, tak.
I niejednokrotnie mówiliśmy o tym przy okazji naszej audycji, że w tych pomagackich zawodach nie trudno znaleźć dorosłe dzieci alkoholików i dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Trudne przebijanie się przez to jedno i drugie uczucie, to znaczy z jednym jakieś próba opanowania go i trudne dopuszczenie do siebie to poczucie krzywdy takiej prawdziwej i powiedzenie, no tak, ale rozumiem, że trzeba to poprzeżywać, bo inaczej no...
No, ja powiem wprost, to są paskudne stany, tak? Czuć się skrzywdzonym, czy czuć się winnym, to naprawdę jest... dosłownie mówiąc, to nikt sobie tego nie życzy, tak? Natomiast życie w takiej rodzinie nauczyło korzystania z tak paskudnych stanów. I ja myślę, że to jest też taki wątek do przytrzymania. Bo tak jak Tomek mówił o swoim związku, on tak jakby trochę przekładał jakby to życie tego związku na to, żeby pilnować tam też czegoś. Ja tak spojrzałam, tak mówię o tym, jak to jest taki mozuł. To nie może być po prostu, tak, spotkanie się dwojga fajnych, młodych ludzi, którzy po prostu może pokłócą, po prostu się polubią, po prostu będzie im czasem dobrze, czasem źle, tylko że tam jest taki mozuł. I sobie myślę, no właśnie, to jest to takie nażywanie często, tak, takie mielenie czegoś w sobie, co, no tak z dużym skrótem powiem, prościej byłoby po prostu przeżyć, a nie żyć tym.
No i postawmy tu kropkę. No, a to wszystko możemy...
Przecinek. Stawiamy przecinek. Tak, wielokropki, przecinek, bo to nie jest temat zamknięty. Tak, że
no,
nie zamykam.
Powiem tak, kropka w audycji, a reszta zależy od naszych słuchaczy. Bardzo dziękuję Kamili, bardzo dziękuję Tomkowi za ich czas, za ich emocje, za ich odwagę i za to, co oddali nam i słuchaczom. Bardzo wielkie, serdeczne dzięki.
Ja również bardzo, bardzo dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję również moim gościom. Anna Seweryńska i Cezary Biernacki ze Stowarzyszenia Oddo. Wielkie dzięki.
Też dzięki. Dobranoc.